Miło mi was widzieć, drodzy bracia i siostry. A na tych naszych czwartkowych nabożeństwach teraz przebieramy list Piotra. Kiedy miałem studijnie wolno niedawno, to zrobiłem sobie w tym czasie bardzo dużo notatek. I dobre jest wracać się, popatrzeć się znowu, przypomnieć sobie. Nie wszystko potrafimy nosić w głowie, ale są rzeczy, które jest dobre mieć zawsze ze sobą, czyli mieć gdzieś tam w pamięci głęboko coś, co kiedykolwiek sobie w każdej chwili możemy przypomnieć. A tak mi się wydaje, że właśnie ten drugi rozdział pierwszego listu, w którym Piotr pisze, kim jesteśmy, jest bardzo dobrze pamiętać sobie. I dlatego, że powtórka to matka mądrości, więc chciałbym tylko tak na prędko powiedzieć, że apostoł Piotr tam pisze o tym, że jesteśmy jako niemowlęta pragnące ssać mleko. Czyli jesteśmy ci, którzy powinniśmy wzrastać w Chrystusie, w tych Bożych rzeczach, abyśmy nie zostali gdzieś tam na tym początku, ale rośli. Jesteśmy jako żywe kamienie, które tworzą wspólny dom, czyli jesteśmy powołani do tego, aby tworzyć społeczność. Ile to dzisiaj jest takich single chrześcijanów, którzy nie potrzebują braci, siostry, którzy potrafią sobie, radzą sobie, ale Boże Słowo nas prowadzi do tego, że mamy tworzyć ten jeden dom wspólny. Jesteśmy jako to święte kapłaństwo, które ma za zadanie uwielbiać Boga, uwielbiać, wywyższać Go, dlatego że kto inny, jeżeli nie właśnie Boże dzieci? Jesteśmy lud Boży, jako lud Boży, mówi Piotr, właśnie po to, abyśmy byli świadectwem temu światu. Abyśmy tą Ewangelię, którą Jezus przyniósł tutaj na ten świat, tą dobrą nowinę, abyśmy ją nieśli dalej. A dzisiaj, tak jak już widzimy na planszy, jesteśmy jako cudzoziemcy, jako obcy, cizinci. Przeczytam z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, 11 i 12 wiersz. Umiłowani, zachęcam was, abyście jako cudzoziemcy oraz przybysze zrzekli się pragnień cielesnej natury, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Różne tłumaczenia trochę inaczej podchodzą do tego słowa cudzoziemcy, przybysze. Niektóre typy tłumaczenia mówią przychodni, goście albo obcy. W języku czeskim Biblia 21 mówi przyjściechowalcy. Cizinci a przyjściechowalcy. Myślę, że dobre jest patrzeć się na ten sens tych słów z tamtejszego czasu. Co to znaczyło? Patrzyłem się do tego znaczenia, dlatego że Nowy Testament jest napisany w języku greckim, a więc ci obcy to byli ludzie, którzy nie mieli żadnych praw. Kiedy przyjadą cizinci do którejś ziemi, nie mogą liczyć na to, że mogą korzystać ze wszystkich tych rzeczy, które obywatele mają do dyspozycji. To jest zrozumiałe do dzisiejszego dnia. I Piotr mówi, jesteście jako cizincy, jako obcy ludzie, którzy nie mają praw. A to słowo goście, to znaczy, że kiedy przyjedzie jakiś gość, tak mieszka u was, czy gdzieś w hotelu, nie ma tam swojego domu. Inaczej by był obywatel. A więc gdybyśmy zgarnęli to do jednego zdania, tak by to mogło brzmieć, że tymczasowo przebywa na tym miejscu, ale jego dom jest gdzieś indziej. Tymczasowo żyjemy tutaj, ale nasz dom jest gdzie indziej. I tak sobie postawiłem pytanie, dlaczego Piotr tak obniżył pozycję wierzących ludzi, do których pisze ten list? Przecież to było bardzo niewygodne. Wprowadza ich do takiego obywatelskiego ograniczenia. Co mają z takiego żywota, jeżeli są jako obcy, jeżeli są jako ci, którzy tam nie mają trwałego mieszkania? Musimy sobie uświadomić, że Piotr naprawdę pisze do ludzi, którzy znajdowali się nagle w obcym miejscu. Kiedy rozpoczyna ten list, to on pisze do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii. Czyli na różne strony zostali ci chrześcijanie rozproszeni tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Tylko dlatego, że nie chcieli powiedzieć, że cesarz jest naszym panem, ale ogłaszali Jezusa jako swojego pana. Trzeba było życie zaplanować od nowa. Byli tam krótko na tym nowym miejscu. Nie znam szczegółów, jak trudno było się zadomowić w innym miejscu, w innym mieście, w całym tym rzymskim imperium, gdzie ich rozproszono. Możemy to widzieć na tych rodzinach ukraińskich, które przyjechały, które są w nowym świecie, w nowym miejscu i musieli rozpoczynać na nowo. A widzimy, że to nie było tak proste. Widzimy, że często fizycznie byli tu, ale myślami i sercem byli stale w domu, tam, gdzie wyrastali, gdzie mają wszystko swoje dziedzictwo, swoich przodków. Na pewno ktoś wam opowiadał z tych ludzi, którzy w tych 60-tych latach, 70-tych latach uciekali do zachodnich krajów przed komunistami, jak trudno było w Niemczech, czy w Ameryce, czy gdziekolwiek rozpoczynać. Chociaż mieli wykształcenie, chociaż tutaj byli kimś, tam rozpoczynali często w zmywarni, gdzieś w restauracji, żeby zarobić sobie pieniądze. To była naprawdę trudna sytuacja i wydaje mi się, że właśnie Piotr sobie uświadamia, że to nie jest łatwe żyć jako chrześcijan w tym rozproszonym świecie na różnych miejscach. Piotr im nie radzi, jak mają się politycznie do tego zastosować, ani praktycznie, ale chce ich zachęcić, aby przy tym wszystkim trudnym życiu, o te codzienne starości, które na pewno mieli, a których nie było mało, aby nie zapomnieli na ten duchowy rozmiar swojego żywota. Aby nie podlegli właśnie tym dwoma niebezpieczeństwom, o których mówi Piotr tutaj w tych właśnie dwóch wierszach. I to pierwsze niebezpieczeństwo mówi, aby nie zapomnieli zrzec się pragnień cielesnej natury, które walczą przeciwko duszy. Innymi słowy, jesteście jako cudzoziemcy, ale nie wyszukujcie tej najłatwiejszej drogi, aby dostosować się do tych obywateli, obok których żyjecie. Kiedyś Nicky Gamble, który rozpoczynał te misyjne aktywności w wieczorach Alfy, to na jednym przemówieniu mówił taki przykład, że pewien młody policjant był egzaminowany i przedstawiono mu taką trudną sytuację, wypadku drogowego z komplikacjami koło tego i pytają się go, jak byś się zachował w tej sytuacji. A on to znowu i znowu czyta, co wszystko się tam wydarzyło. A później napisał, zrzuciłbym swój mundur, wszedłbym między tych wszystkich dziwaków, żeby się stracić. Wielokrotnie, kiedy przyjdzie taka trudna sytuacja, kiedy nie jest łatwo, to najlepiej byśmy chcieli wniknąć i stracić się pomiędzy ostatnimi ludźmi, dostosować się do tych ludzi. A Piotr mówi, to nie jest ta szczęśliwa droga, to nie jest wyjście. Kiedy naród izraelski stał już po drugiej stronie Czerwonego Morza i widział, jak te wojska, ci nieprzyjaciele, jak topią się w tym morzu, tak sobie mówią, nareszcie jesteśmy wolni. Nareszcie ci nieprzyjaciele nasi, którzy nas zniewalali przez tyle lat, są po drugiej stronie, a my możemy iść. Nie uświadamiali sobie, że był jeszcze drugi nieprzyjaciel, który im towarzyszył i który spowodował, że większość z nich nie doszła do ziemi obiecanej. Jak się nazywa ten nieprzyjaciel? Pragnienie cielesnej natury. Pragnienie cielesnej natury. To ich dyskwalifikowało. Stale byli niezadowoleni. Stale te cielesne pożądliwości były takie, że stale szemrali, stale czegoś chcieli. Prowokowali nie tylko Mojżesza, ale i samotnego w Biblii, samotnego Boga. W Biblii, jeżeli jest napisane ciało, cielesność, to nie jest tylko sprawa fizycznego ciała, ale Biblia ma na myśli często, albo bardzo często, ludzką naturę oddzieloną od Boga. Mamy to zapisane między innymi w liście do Koryntian, w 2 rozdziale, 14 wiersz. Człowiek zmysłowy, a inne tłumaczenia mówią, człowiek cielesny nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Ta cielesność właśnie powoduje to, że nie wyszukujemy te duchowe, Boże rzeczy, ale górę mają te rzeczy, które chce ciało. A jakie te cielesne pożądliwości są? Apostoł Paweł pisze o nich w 5 rozdziale w liście do Galacjan. Wszeczeteństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne rzeczy, które spowodują, że tacy ludzie, którzy tym rzeczom się oddają, Bożego Królestwa nie odziedziczą. To jest napisane do galackiego zboru, do wierzących ludzi. To jest właśnie to, w czym apostoł Paweł czuje, że dostali się ci Galacjanie do pewnego niebezpieczeństwa, że z tych duchowych rzeczy przejdą do tych rzeczy cielesnych. Co prawda będą się im bronić, ale cielesnym sposobem. I to przetrwało do XXI wieku. Pragnienia cielesnej natury dyskwalifikują często nasz duchowy wzrost. Piotr mówi, nie przywiązujcie się tu do tej ziemi, dlatego że wasz dom jest gdzieś indziej. A żeby właśnie nie zwyciężyło te cielesne pożądliwości, koncentrujcie się na tym, co jest duchowe, na tym, co jest w tym waszym prawdziwym domu, który Jezus zbudowuje dla każdego Bożego dziecka. I to jest to pierwsze wezwanie. A to drugie wezwanie jest to, że jesteśmy właśnie obywatelami świętego niebieskiego królestwa. A to jest nasza siła, to jest nasza nadzieja. I Piotr chce, abyśmy właśnie z powodu tego, że nie należymy tu do tego ziemskiego, nie dostali się do drugiego ekstremu, gdzie byśmy rezygnowali ze wszystkiego i nie żyli tym wzorowym i odpowiedzialnym życiem. Piotr mówi, pomimo tego, że wam przysądzają wiele nieprawdziwych rzeczy, dlatego że na chrześcijan rzucali te najgorsze rzeczy. Chrześcijanie zapalili Rzym, a nie była to prawda. Chrześcijanie byli osądzani za to, że są ludożercami, dlatego że tak jak Pan Jezus przedstawił pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, to jest spożywanie ciała i krwi. Chrześcijanie byli osądzani za wiele, wiele innych rzeczy. A Piotr im powiedział, nie pomoże wam wyargumentować, że to są kłamstwa. Nie pomoże, nie możecie wyargumentować to, że to nie jest prawda, że to jest kłamstwo. Ale żyjcie tak, aby w czasie nawiedzenia ludzie, którzy was obserwowali, mogli wysławiać Boga. Pamiętam, kiedy w Cieszynie po kilku latach takiej alkoholowej mafii, która prowadziła to miasto, udało się zmienić radę. I do rady miasta dostała się większość wierzących ludzi. I jeden z tych wierzących członków rady powiedział mi po kilku latach prowadzenia tego miasta, my sobie nie możemy pozwolić na nic, co by było nietransparentne, co by było tak, jak się mówi, na hranie, dlatego że ta opozycja, ci, którzy stracili tą możliwość prowadzić to miasto, czuwali na każdy nasz błąd. Chcieli wrócić. Chcieli się dostać z powrotem. I byli pod ostrym wzrokiem, żeby tylko złapać ich na jakimś błędzie. W podobnej sytuacji byli ci chrześcijanie wtedy. Ludzie, którzy ich znali, widzieli, że ich życie jest inne. Ale wiecie, łatwiejsze jest znaleźć błędy na drugim niż na sobie. I dlatego chcieli siebie usprawiedliwić tym, żeby wreszcie przejawiały się błędy tych chrześcijan. I Piotr mówi, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Co to jest ten dzień nawiedzenia? Zawsze Boża interwencja działa w ten sposób, że najpierw jest łaska, a potem jest sąd. I jedno i drugie przychodzi od Boga. Ale zawsze najpierw jest łaska, a potem jest sąd. Kiedybyśmy popatrzyli do Łukasza 19 rozdziału, to widzimy Jezusa, który zbliża się do Jeruzalem i zatrzymuje się i płacze nad tym miastem i mówi, gdybyś i ty poznało w tym twoim dniu, co zamierza ku pokojowi, ale teraz zostało to zakryte z dala od twoich oczu. Bowiem przyjdą na ciebie dni i twoi nieprzyjaciele otoczą cię palisadą, okrążą cię oraz zewsząd cię ścisną. Powalą cię na ziemię i twoje dzieci w tobie i nawet nie zostaną w tobie kamienie na kamieniu. A to z tego powodu, że nie poznałaś czasu twojego nawiedzenia. Jezus w tej ludzkiej postaci ma te emocje i uświadamia sobie tak, do tego miasta przyszedł Boży Syn, przyszedł Zbawiciel, przyszedł ten, który czynił cuda, który nauczał, tłumaczył, gdzie przejawiała się Boża moc, a to miasto, to znaczy ci ludzie, ci obywatele tego miasta nie poznali tego nawiedzenia, które przyszło do nich. Nie uświadomili sobie, że dostali jedyneczną łaskę, aby nie musiał na nich spaść sąd. I Jezus płacze nad tym, że nie skorzystali z tej łaski i będą musieli przechodzić ten sąd, o którym tutaj jest mowa. Wiecie, i w związku z tym ja sobie uświadomiłem, że Kościół, wierzący ludzie niosą odpowiedzialność za to, w jaki sposób ludzie będą reagować, kiedy przyjdzie dzień nawiedzenia. Czy skorzystają z łaski, albo spadną pod sąd. Wspomniałem sobie na apostoła Pawła. Kiedy Szczepan był kamionowany, to wszyscy ci egzekutorzy, którzy brali te kamienie do rąk, aby rzucać na Szczepana, złożyli te swoje szaty i te możne rzeczy, które mieli na więcej u nóg młodego teologa Saula, który co prawda nie uczestniczył, ale był świadkiem tego wydarzenia. Obserwował Szczepana, który miał za chwilę umrzeć. I dobrze słyszał, kiedy kamionowali Szczepana, jak się modli tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, żeby to słyszał i Saul: Panie, nie policz im grzechy tego. A kiedy to powiedział, skonał. Panie, nie policz im grzechy za to, co czynią na mnie. To musiało niesamowicie dotknąć tego Saula. To było właśnie to, o czym pisze ten Piotr. Aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali w Boga w dzień nawiedzenia. Tak kończy 7 rozdział w Dziejów Apostolskich. 8 rozdział to jest ten groźny Saul, który jedzie do Damaszku, który prześladuje niewierzących. A 9 rozdział to jest dzień nawiedzenia dla Saula. Spada z konia, słyszy Boży głos: dlaczego mnie prześladujesz? Nie widzi. 3 dni w poście, w modlitwach, rewiduje swoje życie. I mam takie poczucie, że właśnie to świadectwo tego Szczepana było tym mocnym przykładem, że apostoł Paweł nie skończył pod tym Bożym sądem jako ślepy teolog, który do niczego się nie nadaje, ale jako ułaskawiony chrześcijanin, który resztę swojego życia poświęcił temu, aby wysławiać, uwielbiać, wywyższać Boga. Aby swoim życiem odczynić to, w jaki sposób się zastosował do Jezusa. A więc jako cudzoziemcy, jako przybysze, jako cizinci, jako hoste, jakie jest nasze zadanie? Abyśmy tą świętość, to poświęcenie, abyśmy to Boże, które Jezus włożył do naszego serca, aby się mogło przejawić w ten sposób, żeby ludzie, z którymi żyjemy, za których się powinniśmy modlić, aby w dniu, kiedy Bóg zacznie dotykać się ich serc, kiedy zacznie coś czynić w ich życiu, kiedy może w tym regionie, w którym żyjemy, przyjdzie taki czas nawiedzenia, aby ludzie z tego skorzystali, aby ludzie nie zostali pod sądem, ale mogli przyjść pod Bożą łaskę i byli tymi, którzy wywyższą i uwielbią Boga. Bardzo mi się to podoba. Uświadamiam sobie, że to przebudzenie tutaj na tym Śląsku właśnie wychodzi z tego pietystycznego nurtu, z tego, że ludzie postanowili żyć tak codziennie, na co dzień, jak mówi Pismo. Że to nie było tylko niedzielna religia, ale że to było życie, które dotykało się tych dalszych, które spowodowało, że w jakimś czasie wiele, wiele ludzi zaczęło chodzić do kościoła, dlatego że mieli bojaźń przed Bogiem. Dawali rzeczy do porządku, dlatego że czuli, że to było to szczególne Boże nawiedzenie. My nie zmienimy jeden drugiego w tej duchowej sferze życia, ale my możemy się modlić i my powinniśmy żyć tak, aby aż w tym Bożym czasie przyjdzie taka chwila. Pamiętam, jak wychowywaliśmy swoje dzieci, a od maleństwa modliliśmy się z nimi, ale tak, kiedy byliśmy z żoną razem sami, to prosiliśmy: Panie, daj im ten czas, kiedy będą mogli osobiście wydać swój żywot Jezusowi. Takśmy tego pragnęli. Ubiegały lata, miały już około 10 lat, a myśmy sobie mówili, kiedy to będzie. Nie mogliśmy im tego my dać, ale mogliśmy się modlić, a potem to drugie, mieliśmy być dla nich tym pozytywnym przykładem. Jeżeli dzieci nie widzą tego nienagannego życia u swoich rodziców, nie jest im łatwo wydać swój żywot komuś, kto i tak nie prowadzi życie moich rodziców. Tam jest początek, a tam jest coś, co jest takim przykładem dla później i dalszych ludzi, z którymi spotykamy się, z którymi żyjemy, dla których mamy być tym świadectwem. Niech Pan pobłogosławi to, żebyśmy naprawdę pozwolili, a pragnęli po tym, aby rośliśmy duchowo, czyli musimy się karmić, abyśmy inwestowali do społeczności, byśmy uwielbiali, wywyższali Boga, a do tego załączyli ducha, duszę i ciało, abyśmy byli tymi nosicielami Ewangelii, ale też swoim życiem pokazali, że należymy do Bożego Królestwa, że jesteśmy inni niż ci ludzie, którzy jeszcze Jezusa nie poznali. A za tydzień, jeżeli Pan pozwoli, szóstą cechę omówimy, abyśmy mieli ten Piotrów komplet.